Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Rozpoczynamy kolejną audycję Głos Krakowa. Przy mikrofonie Franciszek Mróz. Drodzy radiosłuchacze, Radia Maryja. Dotychczasowe wielkopostne audycje Głos Krakowa prowadziłem z Ziemi Świętej. Z Nazaretu, Betlejem, Jerozolimy, Góry Oliwnej. Dzisiaj jestem w zamkniętym komisariacie Ziemi Świętej w Krakowie. Przez te kilka tygodni pandemia koronawirusa zmieniła świat. I dzisiaj kontynuuję te rozmowy, które do tej pory wielkopostne prowadziłem w Ziemi Świętej, tutaj dzisiaj w Komisariacie Ziemi Świętej i rozmawiam z ojcem Nikodemem Gdykiem, wicekomisarzem Komisariatu Ziemi Świętej tu w Krakowie.
Witam wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiam.
Ojcze, w ostatniej audycji Głos Krakowa obiecałem, że tą dzisiejszą audycję poprowadzimy i porozmawiamy o obchodach Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie. Myślę jednak, że wszyscy radiosłuchacze, Radia Maryja nigdy nie przeżywali tego Wielkiego Postu w taki sposób jak obecnie. Tylko dzięki środkom masowego przekazu, telewizji Trwam, Radiu Maryja i przekazom online w internecie możemy duchowo uczestniczyć we mszy świętej oraz w nabożeństwach pasyjnych. To szczególny, wyjątkowy i trudny czas. Docierają do nas także obrazki z całego świata, zamknięty Watykan. Kilka dni temu widzieliśmy modlitwę, tą wymowną modlitwę papieża Franciszka modlącego się przed cudownym krucyfiksem oraz obrazem Salus Populi Romani, wybawicielki ludu rzymskiego na zamkniętym, pustym placu świętego Piotra. Zamknięte są również miejsca święte w ziemskiej Ojczyźnie Chrystusa, w tym także Bazylika Grobu Bożego. Jak ta sytuacja dzisiaj, Ojcze, dramatyczna, jeśli chodzi o tę pandemię, wygląda w Ziemi Świętej?
No jak słyszymy z codziennych doniesień medialnych, ta epidemia, a właściwie pandemia, obejmuje już wszystkie kontynenty, za wyjątkiem oczywiście Antarktydy. Koronawirus jest obecny praktycznie w prawie 200 już krajach. Wirus, jak słyszymy, sieje spustoszenie we Włoszech, w Hiszpanii, we Francji. Również w naszym kraju z dnia na dzień wzrasta liczba zakażonych. I tak naprawdę myślę, że nikt nie wie, kiedy ta epidemia się skończy, kiedy ustąpi. Od wielu dziesięcioleci świat chyba nie widział takiej sytuacji. Coraz częściej mówi się, że Europa i świat po ustaniu epidemii, bo prędzej czy później ona ustanie, tak wierzymy, już nie będzie taki sam. Abstrahując od gospodarczych czy giełdowych zawirowań, pytanie, czy ludzie staną się lepsi? Czy to doświadczenie przybliży nas do Boga? Czy umocni naszą wiarę? My jako chrześcijanie powinniśmy właśnie takie pytania sobie zadawać. Na pewno przeżywamy jedyny w swoim rodzaju Wielki Post, odosobnienie, zakaz wychodzenia z domu. Dla mnie bardzo wymowne była obecność na przykład pana prezydenta Andrzeja Dudy na Jasnej Górze, gdzie przed obliczem Matki Bożej Częstochowskiej, królowej Polski, modlił się i później ofiarował różaniec. Jakże wymowna była również modlitwa papieża na placu świętego Piotra w Watykanie, bez ludzi, bez wiernych, przed cudownym krucyfiksem i przez obrazem Matki Bożej z Bazyliki Santa Maggiore. Ludzie stawiają sobie różne pytania, ale według mnie Bóg dopuszcza takie doświadczenie, ponieważ nas bardzo kocha. On chce naszego dobra, abyśmy nie zaprzepaścili owoców Jego zbawczej męki na Kalwarii. On pragnie naszego nawrócenia. No, można by chociażby wspomnieć na wędrówkę narodu wybranego do ziemi obiecanej. Przecież to Bóg wybrał sobie ten naród, ukochał go. A mimo to ludzie często właśnie odwracali się od Boga, od Jego przykazań. Ulepili sobie cielca, chcieli powrócić do Egiptu. Tęsknili za dobrobytem, za cebulami, za jakimś mięsem. I Pan Bóg w jakiś sposób daje znak, syła jadowite węże. A więc my też musimy podchodzić, że to jest jakiś znak od Pana Boga. Oczywiście on skutkuje, wpływa na całe życie rodzinne. Nie możemy sobie jakoś przyzwyczaić się do tego, że jesteśmy niejako skazani na przebywanie cały czas razem gdzieś. Ale są też i cudowne przemiany, można powiedzieć, na nowo odkryta właśnie rodzina. Ojciec, mama z dziećmi dłużej przebywa, wspólnie odrabiają lekcje, czy uczestniczą w modlitwie. To są piękne znaki. Mam już coraz częściej jakieś dowody, świadectwa, nawróceń. I oby takich było jak najwięcej. Oczywiście to skutkuje, ta epidemia, ten strach również przed zarażeniem skutkuje pewnymi ograniczeniami. One dotyczą i naszego kraju, i całej Europy, całego świata, ale tu także oczywiście Ziemi Świętej. A więc na przykład strefa Betlejem, Bazylika sama Betlejem jest totalnie zamknięta, pole pasterzy zamknięte. Na szczęście na terenach Izraela, gdzie jest większość sanktuariów, one są otwierane. Oczywiście jest bardzo ograniczony dostęp. No nie ma masy tłumów pielgrzymów, turystów, jak to było stosunkowo niedawno. Wróciliśmy przecież właściwie 3-4 tygodnie temu jeszcze z Ziemi Świętej, kiedy ta epidemia gdzieś tam również dotarła do Palestyny, czy do samego Izraela. Ale z dnia na dzień Ziemia Święta świeci pustką, można powiedzieć. Zostali tylko miejscowi chrześcijanie, ludność palestyńska, ludność na terenie Izraela. Do sanktuariów można wejść, ale oczywiście również sprawować Eucharystię, nawet jakieś grupy, ale oczywiście w ograniczonej liczbie. I również tam w Ziemi Świętej ze względu na bezpieczeństwo, żeby nie narażać kogoś na zarażenie, te celebracje są zredukowane do minimum. Niektóre są totalnie odwołane, jak chociażby nie będzie uroczystej procesji w Niedzielę Palmową, która tysiące ludzi gromadziła na tym szlaku od Betfage poprzez całą Górę Oliwną aż do kościoła świętej Anny. Odwołana jest. Również inne celebracje, które mają być, czy miały być sprawowane w Wielkim Tygodniu, jak chociażby msza święta Wielkiego Czwartku, według kustosza została przeniesiona aż na zesłanie Ducha Świętego.
Tego, czy właśnie chciałem w związku z tą pandemią zapytać, jak będzie ten Wielki Tydzień w Jerozolimie obchodzony, ale jeśli ojciec pozwoli, chciałbym tak zatrzymać się jeszcze i przenieść się w inne miejsce, bo bardzo mocno, myślę, każdy z nas przeżywał tą modlitwę, mówiliśmy papieża Franciszka, 27 marca na placu świętego Piotra i kiedy papież Franciszek odwoływał się do tej sytuacji apostołów, spotkania apostołów i tej łodzi i Panie ratuj nas, prawda? I papież powiedział takie wymowne słowa, cytuję, nadal byliśmy niezruszeni, myśląc, że zawsze będziemy zdrowi w chorym świecie. Teraz, gdy jesteśmy na wzburzonym morzu, błagamy Cię, zbudź się Panie. Mi stoją przed oczyma właśnie to spokojne Morze Galilejskie, Jeziora Galilejskie, które kilka tygodni temu miałem okazję właśnie z ojcem jako przewodnikiem na nim przebywać. Ale wiem, że te Jezioro Galilejskie bywa często spokojne, ale też właśnie była wzburzona i taką sytuację zastali właśnie apostołowie z Chrystusem.
Myślę, że do tego można porównać całe nasze życie. Nasze życie to pielgrzymka, ale to także można powiedzieć, że przepłynięcie łodzią po cudownym jeziorze, chociażby Jeziorze Galilejskim, na drugi brzeg. Tym naszym drugim brzegiem jest wieczność, życie wieczne, które jest naszym celem przede wszystkim. To poprzez mękę Jezusa Chrystusa zostaliśmy na nowo uczynieni dziećmi Bożymi i mamy tak żyć, aby to Królestwo Niebieskie osiągnąć. I czasami to życie właśnie jest takie spokojne, nie ma fal, sobie spokojnie płyniemy, prawie że rekreacyjnie. No i wtedy człowiek w dobrobycie bardzo często zapomina o Bogu. Papież podkreślił, że staliśmy się samowystarczalni, żeśmy zapomnieli, że są ludzie głodujący, że są ludzie biedni, że jest tyle niesprawiedliwości. A więc te dysproporcje, bogactwa, ten wyzysk ludzi, również obrażanie Pana Boga, obrażanie Matki Bożej, chociażby w Polsce, przecież manifestacje i tak dalej, profanacje Najświętszego Sakramentu, wyśmiewanie się z księży, prześladowanie, mordowanie chrześcijan. No, czara się przepełniła, można by było powiedzieć. I Pan Bóg syła pewne fale. I te fale po prostu nas doświadczają. Ale jak mówił papież, nie bójcie się, nie bójcie się, ja jestem z wami. Pan Jezus zapewniał nas, będę z wami do końca świata, nie bójcie się. Dlatego też myślę, że to doświadczenie powodowane tą pandemią, która niesie ze sobą rzeczywiście ból, cierpienie, zwłaszcza wśród tych rodzin, gdzie są już zmarli, jest bardzo wymowne, ale też powinno każdemu z nas i wszystkim ludziom na całym świecie przypomnieć, że tutaj jesteśmy tylko na chwilę. Naszym życiem jest życie wieczne w niebie.
Ojcze, już ojciec wspomniał częściowo, jak będzie wyglądał ten wielki tydzień w Jerozolimie w związku z pandemią. Normalnie, ojcze, Niedziela Palmowa, ten wielki tydzień, jak jest, jak przeżywany jest, jak jest obchodzony właśnie w Ziemi Świętej?
No, Niedziela Palmowa jest takim szczególnym dniem, nie tylko dlatego, że radosnym, to jest taka manifestacja właśnie tej naszej religii i obecności chrześcijan, zarówno lokalnych, ale także licznych pielgrzymów, którzy, no jak były czasy spokojne i bezpiecznie można było pielgrzymować do Ziemi Świętej, to naprawdę tysiące, dziesiątki tysięcy pielgrzymów z całego świata przybywało na tą procesję w Niedzielę Palmową. Generalnie w godzinach porannych w Bazylice Bożego Grobu odprawiana jest msza święta przy kaplicy Marii Magdaleny, gdzie patriarcha uroczyście święci palmy. To są takie duże gałęzie palmowe, ale także też czasami takie całe gałęzie poobcinanych oliwek, drzew oliwnych, całe gałęzie dosłownie. Ja po południu o godzinie 14:30 duchowieństwo, zarówno patriarcha, jak i kustosz Ziemi Świętej, a więc franciszkanie, ale również siostry zakonne, młodzież z przeróżnych szkół, to wszystko gromadzi się oczywiście z wiernymi, z pielgrzymami w Betfage, gdzie jest sanktuarium, skąd według tradycji Pan Jezus wsiadł na osiołka i stamtąd wyruszył w stronę świątyni jerozolimskiej. To są tysiące ludzi. I rusza ta procesja przy śpiewie różnych pieśni, zwłaszcza Hosanna Królowi Dawidowemu, błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, pieśni radosne, przy dźwiękach gitary, bębenków, czy chociażby skautów, którzy idą na czele każdej szkoły, która się jakby prezentuje, ubrana w tradycyjne stroje. Każda szkoła ma swoje stroje, swoje emblematy. A więc jest to bardzo, bardzo uroczysta procesja, która wije się, można powiedzieć, niczym wąż od strony wschodniej, można powiedzieć, Góry Oliwnej. Przechodzi niedaleko miejsca wniebowstąpienia Pana Jezusa, mija kościół Paternoster, schodzi na dół, pozostawia po prawej stronie kościół Dominus Flevit, skąd Pan Jezus zapłakał nad Jerozolimą i później schodzi na sam dół, mijając po drodze Ogród Oliwny, Bazylikę Agonii, Grób Najświętszej Maryi Panny, Grotę Pojmania Jezusa Chrystusa, po czym przechodząc przez Dolinę Cedronu, mijając po lewej stronie Sanktuarium Ukamienowania Świętego Szczepana, przez Bramę Świętego Szczepana, zwaną również Bramą Maryi, wchodzi się już w mury, czyli do Starego Miasta, gdzie nieopodal znajduje się Sanktuarium Świętej Anny i sadzawka Betesda i tam na takim dużym dziedzińcu procesja się kończy. Patriarcha relikwiami Krzyża Świętego udziela uroczystego błogosławieństwa na zakończenie procesji, no a wtedy wszyscy radośnie podnoszą ręce, wymachują gałęziami właśnie palm czy drzewa oliwnego. Dawniej ta procesja chociażby na podstawie dziennika itinerarium Egeri kończyła się oczywiście w Bazylice Grobu Pańskiego w Anastasis.
Ojcze, a kolejne dni, czyli poniedziałek, wtorek, środa przed Triduum Sacrum, to w Ziemi Świętej także jakieś szczególne są obchody, nabożeństwa?
Zawsze powtarzam pielgrzymów, że tak naprawdę każdy z nas w jakiś sposób duchowy narodził się w Ziemi Świętej przez sam fakt naszej wiary, przez przyjęcie Chrztu Świętego. A więc narodziliśmy się w Betlejem, w Jerozolimie, w Nazarecie i w tych wszystkich miejscach świętych, uświęconych ziemską obecnością Jezusa Chrystusa pośród nas. Ale ta Jego obecność fizyczna zakończyła się wraz ze śmiercią na Kalwarii i złożeniem do grobu. Dlatego sercem świętego miasta Jerozolimy jest Bazylika Grobu. Słowo samo Jeruzalem, czy Jerozolima, jak my mówimy, czy Jerusalem, bardzo często tłumaczone jest jako miasto pokoju. Ale można również słowo Urosalaim, nazwa ta pochodzi z czasów jeszcze kananejskich, przetłumaczyć jako miasto zbawienia. I tam, gdzie dawniej była obecna Arka Przymierza, jako centrum i serce miasta, dziś w Nowym Testamencie jest Bazylika Grobu Pańskiego. A sercem samej Bazyliki jest oczywiście Kalwaria i Pusty Grób, miejsce zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ale liturgia Kościoła, która jest aktualizacją na co dzień dzieła zbawienia poprzez Adwent, poprzez okres Bożego Narodzenia, czy Wielki Post, czy poprzez inne wydarzenia znane nam z Ewangelii, zwłaszcza święte uroczystości pańskie, zawsze myślą i sercem przenoszą nas z Polski do Palestyny, z każdego zakątka świata do Ziemi Świętej. Oczywiste jest, że te najważniejsze wydarzenia związane są z Jerozolimą. Te najważniejsze wydarzenia, czyli męka, śmierć, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I te miejsca święte to nie są jakieś zabytki, to nie są muzea. To można powiedzieć, że to są żywe kamienie, które tętnią życiem liturgicznym. To są świątynie i każde sanktuarium ma swoje jedyne i niepowtarzalne przesłanie. Nawet teraz, kiedy ze względu na tą pandemię koronawirusa sanktuaria są praktycznie pozbawione pielgrzymów i turystów, no krótko mówiąc, świecą pustką. Zakonnicy pełnią swoją misję strzeżenia miejsc świętych. Na przykład codziennie jest odprawiana procesja w Bazylice Bożego Narodzenia czy Bazylice Grobu Pańskiego. Jest oczywiście rzeczą naturalną, że w Wielkim Poście ta liturgia jest szczególna wokół miejsc związanych z ostatnimi dniami ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. I patrząc na cały Wielki Post, ale także na Wielki Tydzień, specyfiką Ziemi Świętej jest wielkopostne pielgrzymowanie. Ta liturgia sięga jeszcze czasów Egerii, czyli IV wieku. I program tych spotkań modlitewnych rozpoczyna się od sanktuarium Dominus Levit. Jest to tak zwana pierwsza stacja i pierwszy tydzień. Kolejnym etapem jest ogród oliwny, druga stacja, drugi tydzień. Później trzecia stacja to są dwa sanktuaria, które przypominają proces Jezusa Chrystusa, a więc kaplica biczowania i kościół skazania na śmierć. Następnie zakonnicy pielgrzymi modlą się na przykład w Betanii, w kościele przy grobie Łazarza. To jest czwarta stacja, czwarty tydzień. A później przy siódmej stacji Drogi Krzyżowej, a także w Wieczerniku. A więc w tych miejscach oprócz Wieczernika sprawowana jest zawsze msza święta i wygłaszana jest homilia, kazanie pasyjne. Pierwsze dni natomiast Wielkiego Tygodnia koncentrują się już bezpośrednio na tych miejscach związanych właśnie z Wielkim Tygodniem. I dlatego też, jak już wspomnieliśmy, w niedzielę udajemy się do Betfage, czyli Niedziela Palmowa. Kolejnym dniem, czyli mam już Wielki Poniedziałek, odprawiane są msze święte, na przykład przy piątej stacji Drogi Krzyżowej od godziny 6 do 8. Podobnie większość zresztą mszy świętych sprawowanych jest w obrębie Bazyliki Grobu Pańskiego. Natomiast w środę na przykład jest odprawiana uroczysta msza i śpiewana jest pasja w Getsemani. W tym samym dniu o godzinie 10 wierni przychodzą do Bazyliki Grobu Pańskiego, aby tam oddać cześć kolumnie biczowania w naszej kaplicy franciszkańskiej. A po południu na przykład, to bardzo mi się to zawsze podobało i z wielką sympatią wspominam udział w takiej liturgii, która tam nazywa się Officium Tenebris. Jest to oczywiście modlitwa brewiarzowa, gdzie zakonnicy gromadzą się przed grobem pańskim i na zakończenie tej modlitwy klękają i uderzają brewiarzami bądź dłońmi w ławki. Jest to nawiązanie do trzęsienia ziemi, które towarzyszyło zarówno śmierci Jezusa na Kalwarii, jak i jego powstania z grobu. A więc to są te, można powiedzieć, pierwsze trzy dni Wielkiego Tygodnia.
I Ojcze, przechodzimy do tego najważniejszych dni dla nas chrześcijan, czyli tego serca przeżywania naszej wiary, a więc świętego Triduum i do obchodów Wielkanocy. Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota. Jak to wygląda właśnie przy grobie Chrystusa i w samym świętym mieście Jerozolimie?
Zarówno Wielki Post, jak i samo Triduum Paschalne w Ziemi Świętej ma szczególne znaczenie i wyjątkowe przesłanie z różnych powodów. Przede wszystkim, jak to podkreślił święty Jan Paweł II, dlatego, że tam możemy mówić o geografii naszego zbawienia. Jak wygląda Triduum Paschalne w Jerozolimie? No po pierwsze należy wziąć pod uwagę status quo, czyli takie przepisy, które należy bezwzględnie respektować. W poszczególnych parafiach liturgia sprawowana jest podobnie jak na całym świecie. Inaczej ma się sprawa z Bazyliką Grobu Pańskiego. jest ona kościołem katedralnym Jerozolimy, ale franciszkanie, katolicy są tam współwłaścicielami, oprócz Greków i Ormian. Zarządzamy razem tą bazyliką. Natomiast na przykład ostatnie miejsce ostatniej wieczerzy jest do dziś pod administracją żydowską. I tak Wielki Czwartek. W godzinach popołudniowych franciszkanie udają się na Sion chrześcijański poza mury Starego Miasta. W sali na górze, gdzie Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa, nie mamy prawa odprawiać mszy świętej. Natomiast kustosz Ziemi Świętej, który do dzisiaj nosi zaszczytny tytuł Gwardian Świętej Góry Syjon w Jerozolimie, wspomina gest miłości, jaki Jezus dokonał wobec apostołów, to znaczy obmywa nogi, w tym przypadku 12 dzieciom z arabskiej parafii. Natomiast uroczysta msza święta Wieczerzy Pańskiej odprawiana jest rano o godzinie 8 przez patriarchę przy Bożym Grobie. I tak jak wszędzie mamy, jest konsekracja krzyżma, błogosławieństwo olejów dla chorych i katechumenów, odnowienie przyrzeczeń kapłańskich, a także obmycie nóg 12 apostołom, czyli za moich czasów było 6 kleryków seminarium franciszkańskiego i 6 seminarium patriarchatu z Bedżala. Liturgia trwa zazwyczaj 3 godziny przy asyście ponad 100 kapłanów i rzeszy wiernych i pielgrzymów, a na zakończenie jest procesja wokół edikuli, czyli tego budynku grobu z Najświętszym Sakramentem, który później jest adorowany przez zakonników i wiernych przy zamkniętych dla zwiedzających bazylikę. Jako ciekawostka warto wiedzieć, że akurat w tym dniu, czyli Wielki Czwartek, wikariusz kustodii Ziemi Świętej od kustoszy, czyli od właścicieli, od tych, którzy trzymają od wieków klucze do bazyliki grobu pańskiego, on je otrzymuje i przez cały dzień zamyka i otwiera bazylika. Jedyny dzień, jaki przywilej. Wielki Czwartek w Jerozolimie kończy się godziną świętą w Ogrodzie Oliwnym o godzinie 20. Bazylika Agonii na ogół wypełniona była zawsze po brzegi. Każdy z miłością i wzruszeniem podchodził do skały, która upamiętnia modlitwę Jezusa, jego udrękę i pierwsze krople krwi, tego krwawego potu, które na nią padały ze skroni naszego Zbawiciela. Wielki Piątek. W godzinach porannych w Jerozolimie na Kalwarii w Bazylice Grobu jest sprawowana liturgia Wielkiego Piątku z uroczystym odśpiewaniem Męki Pańskiej. Jednak jeśli chodzi o Jerozolimę, miejsce męki i śmierci Jezusa, kulminacyjnym momentem tego dnia jest oczywiście Droga Krzyżowa, Via Dolorosa. Jak wiemy, wieje się ona ulicami Starego Miasta od twierdzy Antonia aż na sam szczyt Kalwarii. Jerozolimska Droga Krzyżowa pod przewodnictwem franciszkanów Wielki Piątek odbywa się o godzinie 11.30 z udziałem duchowieństwa miejscowych chrześcijan i pielgrzymów z całego świata. Praktycznie przez cały dzień różne grupy pielgrzymów odprawiają osobno nabożeństwo, a jako ciekawostkę warto wiedzieć, że już o godzinie 5 rano, gdy jeszcze na ulicy, gdzie jeszcze ulice Jerozolimy są puste, na Drogę Krzyżową wychodzą nasi rodacy pracujący w Ziemi Świętej, a więc duchowieństwo, zwłaszcza siostry elżbietanki, franciszkanie z Polski. Wielki Piątek w Jerozolimie kończy specyficzne nabożeństwo w Bazylice Grobu Pańskiego o godzinie 20.10, tak zwany pogrzeb Jezusa. Liturgia Wielkiej Soboty w Jerozolimie oczywiście nie różni się od tej, którą przeżywają katolicy na całym świecie. Z tym, że główne ceremonie są sprawowane w Bazylice Grobu Bożego już o godzinie 6 rano. Liturgia ognia jest celebrowana przy kamieniu namaszczenia. Później jest procesja z paschałem wokół edikuli. Przy grobie pańskim śpiewa się po łacinie orędzie wielkanocne, exultet. Oczywiście jest obrzęd poświęcenia wody, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Całość kończy się około godziny 9. A następnie franciszkanie odprowadzają patriarchę do jego siedziby przy uroczystym biciu dzwonów. Jak natomiast wygląda Wielkanoc? Niedziela Zmartwychwstania w Jerozolimie jest oczywiście jedyna w swojej wymowie, bo tylko tam, słuchając Ewangelii o Zmartwychwstaniu, możemy wejść do grobu, ucałować płytę, na której przez 3 dni spoczywało na niej umęczone ciało Jezusa Chrystusa. A więc słowa "nie ma go tu, bo zmartwychwstał", jak powiedział, "chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżą", są bardzo wymowne tam w Jerozolimie. Pusty grób jest jedynym naocznym i wiarygodnym świadkiem z Chrystusowego zwycięstwa. i rezurekcja. Jak wygląda rezurekcja w Jerozolimie? Jest ona zawsze prowadzona pod przewodnictwem patriarchy, aktualnie jest to administrator apostolski, Pier Battista Pizzaballa, dawny kustosz Ziemi Świętej. Sprawowana jest rano o godzinie 8. Tą mszę świętą kończy rezurekcyjną, kończy oczywiście procesja wokół kaplicy Anastasis, czyli wokół edikuli, wokół miejsca zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I z tego miejsca, które często nazywane jest właśnie pępkiem świata, dzwony ogłaszają światu radosną wieść. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. I teraz również mimo tego zawirowania na świecie, mimo tej epidemii, która również dosięga Ziemię Świętą, z tego pustego grobu, z tego miejsca na pewno franciszkanie i sam patriarcha Jerozolimy ogłosi całemu światu to przesłanie. Nie bójcie się, Jezus Chrystus zmartwychwstał.
Tak, Ojcze, i tymi życzeniami, tymi słowami musimy zakończyć tą audycję dzisiejszą, jeszcze wielkopostną. Na koniec właśnie chciałbym jeszcze Ojca poprosić, aby w imieniu naszej redakcji, naszej tej audycji złożyć na ten czas szczególne, wyjątkowe życzenia, bo myślę, że każdy z nas będzie te święta spędzał w sposób właśnie wyjątkowy niestety ze względu na tą pandemię i każdy będzie szczególnie przeżywał te słowa, które Ojciec wspomniał, ale także exultet, czyli Wielką Sobotę, myślę szczególnie wymowne, uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi.
No składając najlepsze życzenia zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, wesołego Alleluja, przede wszystkim tej odwagi, tej nadziei, która wypływa z pustego grobu z Jerozolimy, posłużę się słowami świętego naszego ojca Franciszka, który z wielką miłością sam udał się 800 lat temu do Ziemi Świętej, aby właśnie tak upodobnić się do Chrystusa, tak go naśladować we wszystkim, że chciał zobaczyć te miejsca, gdzie on żył, gdzie przebywał, gdzie się modlił. I według tradycji również był i modlił się na Kalwarii, przy Bożym Grobie, również w Betlejem, chociażby o tym świadczy później żłóbek uczyniony w Grecie po jego powrocie. I święty Franciszek zostawił nam takie przepiękne słowa i modlitwy, i życzeń, i błogosławieństwa. Niech Pan wam błogosławi i niech was strzeże. Niech obróci ku wam twarz swoją i obdarzy pokojem. Niech Pan wam błogosławi. Amen.
Bóg zapłaci, Ojcze, za to spotkanie. Obiecuję, że po świętach spotkamy się po raz kolejny tutaj w Komisariacie Ziemi Świętej i porozmawiamy o pustym grobie Chrystusa. O pustym grobie Chrystusa, o tym, jak wyglądało to miejsce w ciągu kolejnych wieków. A teraz jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy, życzymy tego Bożego błogosławieństwa na ten wielki tydzień, na te święta Zmartwychwstania Chrystusa. Pozdrawiamy z Krakowa. Szczęść Boże.